Nowa powieść Eustachy Gorylskiego pojawiła się trochę jakby znikąd. Nie towarzyszyła jej zakrojona na wielką skalę kampania reklamowa, jak działo się to na przykład w przypadku ostatniej powieści Doroty Masłowskiej, czy mającego się niebawem ukazać po dekadach wyczekiwania Kronosa Witolda Gombrowicza. A przecież dostaliśmy do rąk dzieło znaczące, choć może nie w 100% udane i nie tak doniośle wybitne jak wcześniejszy warunek. Lecz mimo to niezwykłe, nietuzinkowe, którego ambicji i horyzontów zignorować nie sposób. Już sama akcja, rozpięta między latami 40. a naszą współczesnością, każe się nad nim pochylić ze skupioną uwagą i szacunkiem. Mamy oto bowiem coś w rodzaju epopei, bardzo kameralnej, bo ograniczonej w zasadzie do biografii samotnego człowieka, ale jednak epopei o szerokim narracyjnym oddechu. Nim zaczniemy czytać książkę, kartkujemy ją, obracamy w dłoniach. Z fotografii autora umieszczonej na odwrocie okładki spogląda na nas dumnie, przenikliwie, badawczo i chyba nie bez ironii niemłody już mężczyzna o pooranej zmarszczkami twarzy. Proza, by tak rzec, którą znajdziemy w środku, jest tej twarzy lustrzanym odbiciem, z jej chłodem, zdystansowaniem, asentymentalizmem, wreszcie osobliwym sarkazmem. Trzeba od razu zaznaczyć, to niepowtarzalny styl, a nawet poszczególne frazy są największym walorem obok Julii. Dawno nie spotkałem czegoś równie sugestywnego, napisanego zdaniami przeszywająco soczystymi, a przy tym lapidarnymi, ale zarazem o wadze sentencji. Wystarczy zacytować pierwszy akapit. Życie nas wycenia. Jeżeli w skali od 1 do 10 dostaniemy 5, możemy być zadowoleni. Ja dostałem więcej i będę musiał za to zapłacić, gdyż życie wyceniło mnie ponad moją wartość. Przychodzą mi w związku z tym do głowy wyłącznie eseje Herberta, choć to, rzecz jasna, zupełnie inna poetyka. Oraz oczywiście Hemingway, na którego Rylski zarówno w tekście, jak i w autokomentarzach powołuje się już bezpośrednio. Bowiem to dzieło autora, komu bije dzwon, jego specyficzny system wartości, ostentacyjnie wręcz patronuje omawianej powieści, dosłownie i w przenośni. Z jednej strony określa jej męski, maczystowski klimat, z drugiej natomiast bardziej konkretnej, dla głównego bohatera oraz grona jego rówieśników, stanowi przepustkę do ich własnego świata i przeróżnych wtajemniczeń. Pomniejszych patronów jest zresztą jeszcze co najmniej dwóch. Marek Chłasko, a jakże, z Bazą Ludzi Umarłych, tudzież Antoni Libera z Madame, przynajmniej jeśli chodzi o kompozycyjny węzeł przedstawianej historii, uczucie ucznia do nauczycielki. Upalne lato 1963, poniemieckie miasteczko na krańcach Polski. 20-letni Janek Ruczaj spotyka po latach swoją niegdysiejszą nauczycielkę i miłość, niepokojącą, piękną Julię Najder. Julia pojawia się jednak tylko po to, by zniknąć. Tak esencjonalnie wydawca streszcza na układce powieść, której, szczerze mówiąc, streścić się nie da, gdyż w przeciwnym razie pozbawilibyśmy ją, jako po części historii kryminalno-sensacyjnej, całego mrocznego uroku. Więc ograniczmy się z konieczności do paru istotnych punktów. Dowiemy się otóż, co wydarzyło się przedtem i jak potoczyły się dalsze losy bohatera, na którego życiu położyły się długim cieniem dwa zaledwie, acz brzemienne w dramatyczne skutki spotkania z Julią. To w czasach szkolnych i to latem 1963. Będziemy podążać za jego myślami, wyrażanymi w niekończących się monologach, wędrować jego pogmatwanym śladem. Zaprowadzi on nas między innymi na Lazurowe Wybrzeże, do Włoch, zaś w scenach finałowych do dzisiejszej Warszawy. Otrzemy się po drodze o bałkańską i rosyjską mafię. Rylski uwielbia ten temat, penetrując go kompetentnie jak mało kto, a także o terroryzm i czerwone brygady. Ciągle próbując, raczej bezskutecznie, rozwikłać zagadkę, kim w rzeczywistości była i co się w końcu stało z tytułową, enigmatyczną Julią Najder. Brzmi interesująco, mam nadzieję. Pisarzowi można zarzucić, czego notabene nie omieszkali uczynić krytycy, że aby ją uatrakcyjnić, wplutł w swoją książkę nazbyt już efekciarskie i egzotyczne wątki. Ale jedno należy mu oddać, że sztukę opowiadania, nawet o sprawach nieprawdopodobnych, opanował do absolutnej perfekcji. A na tym, jak się wydaje, polega literatura.